Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska uzyskała status członkowski w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.
Prześladowani wyznawcy Chrystusa w Indiach i Pakistanie domagają się sprawiedliwości.
Katolicy, prawosławni i Żydzi dyskutują w Wiedniu o kryzysie rodziny.
5 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Stolica Apostolska ma od dzisiaj status państwa członkowskiego w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji z siedzibą w Genewie. Dotychczas była przy tej międzynarodowej organizacji jedynie obserwatorem. Co oznacza ta zmiana statusu? Zapytaliśmy watykańskiego przedstawiciela przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, arcybiskupa Silvano Tomasiego.
Jest to praktyczny sposób, by mieć większe prawo głosu w tych sytuacjach społecznych, w których ma przeważające znaczenie nie tyle polityka, co raczej konieczność wychodzenia naprzeciw ludzkim potrzebom. Niesie się pomoc ludziom, którzy w różnych regionach świata znajdują się w drodze. Na płaszczyźnie Kościoła mamy rozbudowaną sieć organizacji katolickich działających na tym polu. Kościół jest już na pewien sposób zaangażowany w pierwszej linii w służbę migrantom. Ten typ współpracy z istniejącymi strukturami wspólnoty międzynarodowej, jakim jest pełne członkostwo w genewskiej organizacji zajmującej się migrantami, stanowi zatem logiczny, operatywny krok, by pełnić tę służbę jeszcze skuteczniej.
Moralny apartheid zagraża kulejącym rokowaniom klimatycznym w Durbanie i nie można do niego dopuścić. Mówił o tym wczoraj kardynał Oscar Andres Rodriguez Maradiaga w katedrze Emanuela w tym południowoafrykańskim mieście. Na liturgii byli obecni uczestnicy odbywającej się do piątku ONZ-owskiej konferencji poświęconej powstrzymaniu zmian klimatycznych.
Szef międzynarodowej Caritas zwrócił uwagę, że kiedyś linią podziału w polityce RPA był apartheid związany z kwestią rasową. Podobnie w dzisiejszym świecie polityka związana z energetyką i środowiskiem oddziela człowieka od natury. Honduraski purpurat podkreślił, że klęska szczytu klimatycznego będzie krokiem wstecz. Tymczasem ludność krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi potrzebuje porozumienia ambitnego i zobowiązującego do przestrzegania protokołu z Kioto, uważa kardynał Rodriguez Maradiaga, odpowiedzialny za międzynarodową sieć Caritas.
Mordy na chrześcijanach, jakie miały miejsce w indyjskim stanie Orissa, z punktu widzenia prawa międzynarodowego można uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości. Informuje o tym najnowszy raport opracowany przez Krajowy Trybunał Ludowy w Kandamal. Dokument nosi tytuł W oczekiwaniu na sprawiedliwość i został opracowany przez 15 ekspertów, między innymi na podstawie zeznań chrześcijan, którym udało się przetrwać prześladowania.
Raport mówi o przemocy wymierzonej wyraźnie w Adivasów i Dalitów ze wspólnot chrześcijańskich oraz o chrześcijanach, którzy zginęli tylko dlatego, że odmówili przejścia na hinduizm. Takie zachowanie, jak czytamy w dokumencie, łamie gwarantowane każdemu przez konstytucję Indii prawo do życia, wolności i równości wszystkich obywateli, niezależnie od wyznawanej przez nich religii. Autorzy raportu podkreślają, że w Orisie religia została wykorzystana do walki politycznej. Wskazują zarazem, że trzeba pamiętać o ofiarach śmiertelnych, ale jednocześnie o tych, którzy po dziś dzień noszą w sobie traumę tych wydarzeń. Są to dzieci, które widziały, jak mordowano ich najbliższych czy palono ich domy, kobiety, które padły ofiarą gwałtów oraz tysiące ludzi, którym po dziś dzień nie było dane wrócić na rodzinną ziemię.
Tytuł raportu W oczekiwaniu na sprawiedliwość jest w pewnej mierze symboliczny. Mimo upływu ponad 3 lat od pogromu, ofiary wciąż czekają na ukaranie oprawców i na zadośćuczynienie za poniesione szkody. Niestety lokalne i stanowe władze nadal robią wszystko, by sprawiedliwości nie stało się zadość, piszą autorzy raportu. Wskazują jednocześnie, że także w czasie fali pogromów straty ludzkie i materialne byłyby znacznie mniejsze, gdyby policja i urzędnicy nie popierali oprawców.
Wysuwane w sądach Pakistanu oskarżenia o znieważanie Mahometa czy Koranu są w 95% fałszywe. Powiedział to organizacji pomocy Kościołowi tamtejszy muzułmański adwokat, który w obawie o własne bezpieczeństwo nie mógł podać nazwiska. Uważa on, że w większości przypadków pakistańską ustawę o bluźnierstwie wykorzystuje się w osobistych porachunkach. Najczęściej stawia się ten zarzut ubogim, którzy nie mają środków, by się bronić.
Cytowany pakistański adwokat staje w sądach w obronie oskarżanych o bluźnierstwo chrześcijan, muzułmanów i wyznawców innych religii. Wielokrotnie już on i jego rodzina otrzymywali z tego powodu pogróżki. Ustawę o bluźnierstwie wprowadzono w Pakistanie 30 lat temu. Przewiduje ona dożywocie za profanację Koranu, a karę śmierci za znieważenie Mahometa. Dowody winy zbiera się przez 14 miesięcy, a oskarżeni przez ten czas są więzieni. Adwokaci boją się ich bronić. Kto ośmiela się publicznie krytykować tę ustawę, może to przypłacić życiem. Jak blisko 2 lata temu pakistański minister do spraw mniejszości, Shahbaz Bhatti. Według danych pakistańskiej kościelnej komisji Justitia et Pax, tylko w ubiegłym roku oskarżono tam o bluźnierstwo 38 osób, w tym 14 chrześcijan.
Dziennik Radia Watykańskiego.
O odżegnanie się od jakichkolwiek form przemocy i nie uciekanie się do siły niezależnie od wyników wyborów zaapelował Kościół do mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Przewodniczący tamtejszego episkopatu wezwał jednocześnie policję i wojsko, by zachowały apolityczność.
Podobny apel wystosowali przedstawiciele 12 wspólnot wyznaniowych regionu północnego Kiwu, który przez lata był sceną krwawej wojny domowej. Wezwali oni Kongijczyków, by nie dali się manipulować, a tym samym wykorzystać do wzniecenia kolejnego konfliktu. Musimy pamiętać, że polityczne antagonizmy i brak wzajemnego szacunku przyniosły Kongu wyłącznie przemoc, rabunki i zupełne zniszczenie infrastruktury, powiedział przewodniczący kongijskiego episkopatu, arcybiskup Nicolas Diomolola.
Rezultaty wyborów prezydenckich i parlamentarnych będą znane jutro. Jednak obserwatorzy donoszą o ogromnej skali fałszerstw na rzecz ustępującego prezydenta, zarazem głównego faworyta, Josepha Kabili. Dlatego też aż 4 z kandydatów na prezydenta wezwało do anulowania wyników głosowania. O fotel prezydencki ubiega się 11 kandydatów, jednak prawdziwa walka rozgrywa się między rządzącym od 2001 roku Josephem Kabilą, a wieloletnim opozycjonistą Etienne'em Tshisekedim. Z powodu narastającego napięcia wiele organizacji humanitarnych zapobiegawczo wycofało z Konga swych pracowników.
W obronie życia i godności brazylijskich Indian stanęło prezydium konferencji Episkopatu Brazylii po tym, jak kolejny raz tubylcy zostali zaatakowani przez nieznanych sprawców. Biskupi w oficjalnej nocie potwierdzili stanowisko kościoła w związku z narastającą falą przemocy, przede wszystkim wobec szczepów Guarani i Kajowa.
18 listopada grupa licząca 40 uzbrojonych osób napadła na wspólnotę tubylców w Amambai, stan Mato Grosso do Sul. Na skutek zbrodniczego napadu poniósł śmierć szef wspólnoty tubylców, 59-letni Nizio Gomez, a 2 młodzi Indianie zostali uprowadzeni siłą. Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii, solidarna z tubylcami ze szczepu Kajowa i Guarani, potwierdza swój kompromis w obronie ich praw konstytucyjnych, szczególnie prawa posiadania obszarów wytyczonych i uznawanych za ziemię ich przodków, co potwierdza konstytucja kraju, stwierdzają biskupi we wspomnianej nocie. Wyrażamy życzenie, aby konstytucja była przestrzegana. Jest koniecznością, aby tam, gdzie nie wytyczono jeszcze ziem należących do tubylców, by tego dokonano zgodnie z wymogami prawa. Dopóki Indianie nie posiadają prawa do swojej ziemi, jest oczywistym, że stwarza się przez to klimat niepewności i występuje brak bezpieczeństwa, podkreślił w wywiadzie prasowym kardynał Raimundo Damasceno Assis, przewodniczący konferencji episkopatu. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Siądzisa Malczewski, Chrystusowiec.
Rodzina w kryzysie to temat Europejskiej Konferencji Międzyreligijnej trwającej w Wiedniu. Jej inicjatorem jest Artur Schneider, nowojorski rabin, urodzony przed wojną w stolicy Austrii, założyciel i prezes Fundacji Apel Sumienia. To on przed 3 laty gościł Benedykta XVI w synagodze podczas jego wizyty w Nowym Jorku.
W 3-dniowej konferencji biorą udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i wyznawców judaizmu. Na czele poszczególnych delegacji stoją Arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph Szemborn, kierujący Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion i główny rabin Moskwy Pinchas Goldschmidt, przewodniczący Konferencji Rabinów Europy. Do udziału zaproszono również europejskich parlamentarzystów. Program obejmuje także spotkania z prezydentem i kanclerzem Austrii.
Kolejne sesje wiedeńskiej konferencji o kryzysie rodziny zatytułowano Rodzina a wspólnota religijna, o prorodzinne prawodawstwo w Europie, etyka seksualna oraz rodzice a dzieci. Dyskutuje się m.in. czy małżeństwo w postmodernistycznym społeczeństwie znalazło się w kryzysie jako instytucja. Podejmowane są kwestie rozwodu, trudnej sytuacji materialnej wielu rodzin, regulacji urodzeń i aborcji, podejścia do świętości małżeństwa, wpływu internetu i mediów na życie rodzinne oraz przekazywania tradycji religijnych dzieciom.
Prezbiteriański Kościół Szkocji przyłączył się do międzyreligijnej kampanii przeciw rozszerzaniu pojęcia małżeństwa o związki homoseksualne. Głównym inicjatorem kampanii Szkocja za małżeństwem jest katolicki prymas, kardynał Keith O'Brien. Uczestniczą w niej jednak również przedstawiciele muzułmanów i wspólnot ewangelikalnych. Przystąpienie do tej inicjatywy prezbiterianów jest bardzo znaczące, pozostają oni bowiem najliczniejszym wyznaniem w tym kraju.
Kościół prezbiteriański w Szkocji oświadczył, że tzw. małżeństwa homoseksualne są sprzeczne ze szkockimi wartościami oraz z nauczaniem Pisma Świętego. Wśród tamtejszych prezbiterianów istnieje też silna opozycja względem dopuszczania homoseksualistów do posługi duchowej. 150 pastorów zagroziło opuszczeniem kościoła, gdyby jego władze zgodziły się na święcenia gejów.
Pogorszył się stan zdrowia patriarchy Moskwy i wszechrusi Cyryla. Z tego powodu zwierzchnik rosyjskiej cerkwi odłożył wizytę w Kirgistanie. Nie przeszkadza mu to jednak, by pozostając w Moskwie wypełniać codzienne obowiązki i udzielać się w życiu publicznym.
Stosując się do sugestii lekarzy, patriarcha Cyryl nie pojechał do Kirgistanu. Miał tam się udać z wizytą pasterską w końcu ubiegłego tygodnia. Niezależnie od tego sprawuje swoje obowiązki w Moskwie. Wczoraj odprawił liturgię święta wprowadzenia Matki Bożej do świątyni w monasterze dońskim. Wcześniej wziął udział w głosowaniu w swojej moskiewskiej rezydencji. Wstępne wyniki wyborów skomentował jako decydujące o najbliższym losie państwa. Wezwał społeczeństwo do zachowania jedności życia narodowego bez względu na emocje i podziały polityczne. Dzisiaj odprawił modlitwę za zmarłych, panichidę, przy grobie swojego poprzednika, patriarchy Aleksego II, w Soborze Katedralnym Objawienia Pańskiego w trzecią rocznicę jego śmierci. Nawiązując do rocznicy śmierci Aleksego II, zwierzchnik rosyjskiego prawosławia podkreślił znaczenie działalności i dokonań swoich poprzedników dla rozwiązywania obecnych problemów i wypełnienia zadań stojących dzisiaj przed Kościołem. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Relikwie świętej Bernadety pielgrzymują po Włoszech. 8000 mediolańczyków oddało jej hołd w procesji, którą zakończyła msza w katedrze. Na spotkanie z wizjonerką z Lourdes przybyły całe rodziny razem z chorymi. Dla tych ostatnich było to wyjątkowe spotkanie ze świętą, której powierzane są tajemnice cierpienia i choroby. Szczególne wrażenie robił sektor dla niepełnosprawnych dzieci z rodzicami i dla obłożnie chorych na łóżkach.
Relikwie świętej Bernadety powitał kardynał Angelo Scola. Metropolita Mediolanu mówił w homilii, że święci są niezawodnym znakiem działania łaski Boga w życiu jednostek i całych społeczności. Przyznał, że współcześni ludzie, choć żyją w wyrafinowanej kulturze, także odczuwają potrzebę opieki Maryi w drodze ku wiecznemu przeznaczeniu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.